Ostatniego dnia stycznia na Netflix pojawiła się pierwsza część drugiego sezonu głośnego reality show pod tytułem Love Never Lies. W dużym skrócie jest to po prostu program, w którym pary z różnym stażem, w różnym wieku przyjeżdżają do luksusowej greckiej willi, po czym są tam rozdzielane, a ich relacje poddawane są różnym próbom oraz, i to jest tutaj chyba najważniejsze, badaniom wariografem i co istotne, są następnie z wynikami tego badania konfrontowane. O tym, jak chory jest to format, jak wiele jest tam różnych błędnych założeń i jak wielką krzywdę może on wyrządzić zarówno osobom w nim uczestniczącym, jak i po prostu zwykłym ludziom, którzy to oglądają, mówiłam już rok temu w specjalnym materiale na ten temat, który znajdziecie w opisie tego wideo. Wspominałam wtedy, że program byłby może do uratowania, gdyby zadbano o na przykład opiekę psychologiczną i w ogóle jakiś dodatkowy kontekst pokazywanych tam sytuacji. Tak się jednak nie stało, bo show wróciło i jak sądzę, nie na tym po prostu ma ono polegać, a przecież to efekt rozrywkowy się tutaj liczy najbardziej, najwidoczniej. Bo gdyby uczestnicy nie reagowali tak gwałtownie, gdyby nie było całej dramy, my, czyli widzowie, nie mielibyśmy po prostu tak emocjonującej rozrywki, mimo że jest to rozrywka zbudowana na fałszywym zapewnieniu ze strony twórców i organizatorów show, że dysponują jakąś technologią, która pozwala stwierdzić na 100%, czy ktoś kłamie, czy mówi prawdę. Prawdziwa skuteczność iDetect, czyli algorytmu, który odczytuje w reality prawdomówność uczestników, jest trudna do jednoznacznego określenia, ale no, na pewno nie przekracza 90%. Co oznacza, że zawsze jest przestrzeń na błąd, który może zaważyć na dalszej relacji dwojga zaangażowanych emocjonalnie osób. To zresztą nie jedyna manipulacja, jakiej się w Love Never Lies dopuszczają. Sam fakt, słuchajcie, że mamy tam uczestników w bardzo różnym wieku i po prostu z różnym stażem wskazuje, że mamy też do czynienia z różnym poziomem dojrzałości osób biorących udział w tym programie. 19-latka, dla której 2-letni związek jest pierwszą poważną relacją, będzie miała no, zupełnie inne potrzeby i oczekiwania niż na przykład para 30-latków planujących małżeństwo. Statystycznie ludzki mózg osiąga poziom stabilnego i dojrzałego rozwoju w wieku około 25 lat, co oznacza, że wiele osób, które znalazły się w tym programie, nie jest jeszcze w pełni ukształtowanych, co dopiero świadomych swoich różnych potrzeb. Ten proces, czyli dojrzewania, powinien przebiegać powoli, na przestrzeni długiego czasu, a nie w programie, w którym na dodatek są oni celowo traumatyzowani. No bo jak inaczej nazwać sytuację, w której rozdzielonym parom podstawia się fizyczne kopie ich partnerów, tyle że takich bardziej, powiedzmy, uwrażliwionych na ich potrzeby, daje się wszystkim alkohol, no i nakręca się spirale wzajemnych oskarżeń i nieporozumień poprzez pokazywanie im fragmentów wypowiedzi wyrwanych z kontekstu i zachowań ich partnerów. To nie wszystko, bo wiele wskazuje na to, że organizatorzy bardzo dobrze są w stanie identyfikować największe lęki i największe problemy poszczególnych uczestników, przez co mogą dla osiągnięcia takiego bardziej dramatycznego efektu grać na ich słabościach. No, mnie to przypomina wlewanie kwasu do otwartej rany. W nowym sezonie sobie upodobali szczególnie pod tym względem dwie dziewczyny, 21-letnią Sandrę, która tkwi w no, dosyć toksycznej relacji z głęboko niedojrzałym i bardzo nieodpowiedzialnym Billem, oraz 35-letnią Anię, która ma mnóstwo nieprzepracowanych emocji i lęków związanych z własną tożsamością seksualną i tym, jak próbuje się postrzegać w relacji z młodszą od siebie biseksualną Pauliną. Nie trzeba, naprawdę nie trzeba oglądać uważnie programu, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo Sandra i Ania są tutaj triggerowane emocjonalnie przed kamerami i jak ogromną cenę przyjdzie im zapłacić za udział w show po jego zakończeniu. Niezależnie od tego, kto wygra program, finał będzie 7 lutego, ale tak naprawdę, wiecie, rany pozostaną na dużo dłużej. Wyjątkowa perwersja Love Never Lies nie leży w tym, że oglądamy na ekranie pary, które ze sobą tam, nie wiem, romansują. Na tym motywie bazuje przecież mnóstwo programów reality, ale to, co jest tutaj szczególnie wstrętne, to to, że rozbijane są relacje bez wsparcia psychologów, bez klarownych zasad. Ludzie poddawani są psychicznym torturom w imię niezidentyfikowanej jakiejś mitycznej miłości oraz, co jest jeszcze straszniejsze, w imię nagrody pieniężnej, jakby wszystko było, słuchajcie, na sprzedaż, włączając w to własne zdrowie psychiczne i komfort życia poza programem. Na dodatek dorabiana jest do tego wszystkiego jeszcze filozofia, że udział w takim show czegoś ich ma nauczyć. Uczestnicy tej drugiej edycji Love Never Lies wręcz głośno o tym mówią, że na przykład wstąpili do programu, bo chcą się nauczyć czegoś o swoim związku, chcą poznać siebie, chcą się sprawdzić w różnych trudnych sytuacjach. No słuchajcie, bardzo przykro mi to mówić, ale udział w plastikowym programie o skakaniu na bani do basenu ma się do prawdziwego życia, tak jak łyżwiarstwo figurowe się ma do poślizgnięcia się na skórce od banana. Jeśli ktoś chce się lepiej poznać, to powinien iść na terapię. A jeżeli się chce sprawdzić w związku, to niech po prostu poczeka cierpliwie na pierwszy większy kryzys i fuck up, bo one akurat nie oszczędzają nikogo. Jednak mówiąc, że Love Never Lies to jest absolutnie najgorsze, co się mogło przytrafić telewizji, byłabym w błędzie, bo granice tego, co można w programach reality pokazywać, nieustannie są przesuwane i były zresztą już od wielu lat, tyle że zmieniają się pomysły i technologie. Jeżeli oglądacie teraz serial The Curse, to myślę, że pamiętacie początek pierwszego odcinka, w którym producent Dougie dla lepszego efektu dramatycznego zakrapla ubogiej meksykańskiej kobiecie oczy, żeby tak wyglądało bardziej, że ona płacze ze wzruszenia. The Curse jest serialem, który się posługuje cringe'owym i bardzo niekomfortowym humorem, który wynika z takich bardzo realistycznych sytuacji i chociaż się ciężko patrzy na scenę, w której przekraczane są granice żenady, jest ona jak najbardziej realistyczna i prawdopodobna. Cały świat programów reality to jest ściema, manipulacja i granie na ludzkich instynktach, o czym w krytyczny sposób opowiadały nam już różne seriale, takie jak choćby Unreal czy nawet Squid Game. Zresztą fakt, że na podstawie tego ostatniego Netflix postanowił nakręcić swój własny reality show, brzmi troszkę jak ponury żart. W The Curse, które w dużym stopniu opowiada przecież o kulisach powstawania programu reality, jest jeszcze jeden wątek dotyczący tego typu programów, który powiedziałam, że bawi i przeraża jednocześnie. To jest prezentowany parze głównych bohaterów przez Dougiego jego autorski pomysł na show, w którym kobiety rywalizują o względy zamaskowanego kandydata. Przekonane, że to jest jakiś milioner, jakiś celebryta albo inny książę i dopiero na końcu dowiadują się, że ich wybranek to jest ofiara pożaru z dotkliwie poparzoną twarzą. Straszne, śmieszne, niemożliwe. Co powiecie na to, że w 2014 roku w USA stacja Fox nakręciła program, w którym kobiety ubiegały się o rękę księcia Harry'ego? Program nazywał się I Wanna Marry Harry i choć początkowo uczestniczkom, powiedzmy, nie powiedziano wprost, że konkurują o rękę księcia Wielkiej Brytanii, to bardzo mocno im to sugerowano. Do roli księcia zatrudniono jego sobowtóra, który zapraszał kandydatki do pałaców, gdzie ich obsługiwała służba, a one w ogóle mogły się zwracać do niego tylko mówiąc mu sir. Całe szczęście, że program został skasowany zaledwie po wyemitowaniu 4 odcinków, ale w innym tego typu programie pod tytułem Joe Millionaire kobiety starały się o względy rzekomego milionera, który na końcu okazywał się być takim zwykłym facetem, takim average Joe, pracującym ze średnią krajową. Osobny krąg piekielny czeka na twórców programów typu Makeover, gdzie uczestniczki niejednokrotnie były poddawane bardzo bolesnym i często totalnie zbędnym zabiegom chirurgicznym, żeby osiągnąć jednorazowy efekt wow na końcu programu. Jednym z absolutnie najbardziej drastycznych był wyprodukowany w 2004 roku program The Swan, nazywany przez media najbardziej sadystycznym programem reality tamtej dekady. Kobiety w programie poddawane były naprawdę bardzo, bardzo drastycznym operacjom, które wykonywano zresztą za jednym zamachem wszystkie. W ogóle każda chirurgiczna interwencja w ciało boli, a tutaj było ich po prostu mnóstwo naraz, więc uczestniczki cierpiały fizyczne katusze, nie do końca zresztą panując nad tym, co jest z nimi robione, tym bardziej, że przez cały proces, od operacji aż do wygojenia szwów przez tam długie tygodnie, nie mogły patrzeć do lustra. Ale to jeszcze nie wszystko, bo kiedy już sobie wydobrzały, to były wtedy szczute na siebie przez producentów programu i musiały konkurować ze sobą w konkursie piękności, żeby zostać właśnie tym tytułowym łabędziem. Mimo zapewnień twórców, że oni chcieli w ten sposób podnieść pewność siebie uczestniczek programu, on spełnił dokładnie odwrotną rolę, bo po pierwsze stygmatyzował kobiety, których wygląd odbiega od ogólnie przyjętych standardów, wskazując ich takie zwyczajne cechy jako te odbiegające od normy i wymagające korekty chirurgicznej. No i przede wszystkim sugerował też, że tylko wpisanie się w kanon podnosi wartość jednostki. Tymczasem los uczestniczek tego programu, ten późniejszy los, pokazał, że wcale tak się nie stało. Jedna z nich, Lori Arias, która została poddana takiej wyjątkowo dużej ilości bardzo bolesnych zabiegów chirurgicznych, po 10 latach od udziału w programie wyznała w wywiadzie, że zmaga się z depresją, agorafobią i poważną dysmorfią ciała. Być może dlatego właśnie Fox ostatecznie zrezygnował w 2014 roku z nakręcenia takiego wydania specjalnego zatytułowanego The Swan Celebrity. Jeśli jednak myślicie, że ten koszmar był jakimś odosobnionym przypadkiem, to jesteście w ogromnym błędzie. W latach 2002-2007 stacja ABC wyemitowała aż 4 sezony programu pod tytułem Extreme Makeover, w którym uczestnicy płci obojga poddawani byli po prostu torturą w imię lepszego wyglądu, czyli osiągnięcia oczywiście takiego nierealistycznego ideału piękna. W grę wchodziła ekstremalna dieta, treningi, ale również operacje plastyczne, które miały dopełnić oczywiście pełnej metamorfozy. Program doczekał się jednego pozwu sądowego ze strony niedoszłej uczestniczki Delis McGee, która została zakwalifikowana do programu, a z jej rodziną już przeprowadzono takie stosowne wywiady, które miały ilustrować jej przemianę. Mimo że rodzina początkowo mówiła o niej same pozytywne rzeczy, to ekipa instruowała ich twardo, żeby byli bardziej krytyczni, no bo docelowo te ich uwagi pod adresem wyglądu Delis miały zostać zestawione z efektami jej przemiany i ich reakcją na to, jaka teraz jest piękna i w ogóle. Dodatkowo Delis miała słuchać tych przykrych rzeczy, bo jej reakcja była też po prostu częścią programu. Po nagraniu wywiadów ekipa wróciła do tej uczestniczki ze złą wiadomością. No po prostu uznano, że czas rekonwalescencji po planowanych operacjach plastycznych Delis byłby zbyt długi, więc po prostu odpadła z programu. Kobieta była oczywiście załamana, ale dużo gorzej przeszła to jej siostra, która nie mogła się jakoś pogodzić z tym, że przed kamerami mówiła o swojej siostrze różne podłe rzeczy i ostatecznie odebrała sobie życie. Choć na szczęście dzisiaj podobne programy już nie powstają, to twórcy reality nadal dwoją się i troją, szukając takich formatów, które przyniosą im najwięcej emocji, jak najmniejszym możliwym kosztem, szczególnie ze strony producentów. I pewnie właśnie dlatego tak bardzo upodobali sobie ostatnio relacje, związki i poddawanie ich różnym wymyślnym torturom i manipulacjom. Szczególne miejsce w tym przerażającym absolutnie uniwersum zajmują Hiszpanie, nie wiem dlaczego, którzy dali światu nie tylko pierwszy sezon Love Never Lies, ale też program, którego pierwszy sezon pojawił się na Netflix latem 2023, zatytułowany Falso Amor, a bardziej międzynarodowo Deep Fake Love. Przyznaję, że nie odnotowałam jakoś faktu pojawienia się tego programu, kiedy miał swoją oficjalną premierę latem. Pewnie, nie wiem, byłam wtedy na wakacjach, ale teraz go obejrzałam przy okazji właśnie powrotu Love Never Lies Polska i powiem Wam, że nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Z wielu powodów. Również dlatego, że jest to program mało czytelny i po prostu zwyczajnie nudny, co w połączeniu ze skalą nadużycia, jakie jest tam dokonywane, jest po prostu nie do zniesienia. Już samo założenie programu to jest czysta zgroza. Słuchajcie, kilka par z dłuższym stażem wyjeżdża do luksusowej willi z basenem, gdzie zostają oczywiście rozdzielone i połączone z dublerami, których jedynym, absolutnie jedynym zadaniem jest nieustanne uwodzenie swoich ofiar. Atmosfera jest taka wakacyjna, nowi partnerzy zwykle są troszkę bardziej atrakcyjni niż ci prawdziwi, a już z pewnością są nowi, no i choćby przez to są bardzo interesujące. W programie jest mnóstwo alkoholu i nieustanne imprezy, podczas których uczestnicy biorą udział w różnych grach i zabawach, takich jak na przykład zlizywanie sobie wzajemnie z ciał czekolady, nacieranie się balsamami do opalania, czy tańczenie sobie przed nosem w skąpych strojach. No i samo to już może podziałać na wyobraźnię, zwłaszcza, że dublerzy są bardzo przekonujący w swoich awansach, jednak to jest tylko wstęp do prawdziwych tortur, bo organizatorzy programu urządzają co jakiś czas uczestnikom pokazy filmów z ich partnerami, tyle że z użyciem deepfake'ów, czyli technologii, która w niezwykle wiarygodny sposób wciela się w daną osobę. Za pomocą deepfake'ów, jak pewnie wiecie, można pokazać właściwie wszystko, również przekraczanie granic intymności, ale przede wszystkim można wygenerować sytuacje, które po prostu nigdy nie miały miejsca i pokazać te sytuacje osobom, które są bardzo zaangażowane emocjonalnie. Nie wiem, czy są osoby, może oprócz swingersów, których to kręci, którym sprawiałoby przyjemność oglądanie partnerki albo partnera w niedwuznacznej sytuacji z kimś innym. Co dopiero oglądanie relacji wideo ze zdrady. Na dodatek nie wiadomo w ogóle, czy to, co widać na ekranie, to jest prawda, czy to jest deepfake. A tutaj trzeba jeszcze, słuchajcie, zgadnąć, przez co oglądać te sceny trzeba. Prowadząca ten program wręcz do tego zmusza, mówiąc za każdym razem, patrz uważnie. No mnie to przypomina słynną scenę z ekranizacji Mechanicznej pomarańczy, w której grany przez Malcolma McDowella bohater zostaje przywiązany do fotela, jego oczy na siłę zostają otwarte, no żeby musiał oglądać montaż drastycznych scen przy dźwiękach muzyki Beethovena. W Deepfake Love właściwie brakuje tylko tego ostatniego. Ludzie płaczą, ludzie się wściekają, kamera z lubością to pokazuje, a ja się naprawdę zastanawiam, po co, bo przecież nie na tym, słuchajcie, polega sprawdzanie się w relacji, że się ogląda drastyczne bzdury na ekranie, nie wiedząc nawet jeszcze, czy to w ogóle jest prawda, czy nie. Tortury, jakim poddawani są uczestnicy, odbijają się oczywiście na ich zachowaniu, no bo niezależnie od tego, czy scena była prawdziwa, czy była fejkowa, obrazy, które zobaczyli na ekranie, na zawsze się zapisały w ich pamięci, częściowo w formie, uwaga, uwaga, tak zwanych fałszywych wspomnień, które powstają zarówno w wyniku bodźca wzrokowego, bodźca słuchowego, czy tak zwanej presupozycji, czyli po prostu sugerowania jakiegoś stanu rzeczy. No i oczywiście też pod wpływem dużego stresu. Badania pokazują, że trudne, traumatyczne sytuacje zapadają nam w pamięć dużo lepiej niż te pozytywne. Nie ma więc, myślę, lepszego sposobu na to, żeby zapisać w pamięci uczestników błędne przekonania na temat ich partnerów, niż właśnie wywołując u nich kryzys. Badanie Elizabeth Loftus, która zajmuje się tematyką fałszywych wspomnień, pokazują wręcz, że osoby, które poddawane są takiemu bardzo dużemu stresowi, są szczególnie podatne na manipulacje w zakresie pamięci krótkotrwałej, czyli po prostu dużo łatwiej można im na przykład wmówić coś, co się nie wydarzyło, a co dopiero, jeśli im się to pokazuje. No, przyznacie, że jest to tak nieludzkie, że po prostu trudno mi zrozumieć, że ktoś na to w ogóle pozwolił, nawet jeżeli nagrodą jest tutaj 100 tysięcy euro. Ale to nie wszystko, bo do fikcji dochodzi tutaj jeszcze real, który zaczyna się z nią mieszać. Może pamiętacie słynny eksperyment stanfordzki Filipa Zimbardo, w którym studenci odgrywali rolę więźniów i strażników. Bardzo szybko się okazało, że to, co było zabawą, zamieniło się w bardzo niebezpieczną sytuację polegającą po prostu na kontroli i dominacji, a strażnicy zaczęli dehumanizować osadzonych, którzy tak naprawdę byli ich znajomymi. Sytuacja tych dwóch willi z pięknymi ludźmi, którzy spędzają czas głównie na opalaniu i imprezach, tylko pozornie nie pasuje nam do eksperymentu Zimbardo, bo i tu mamy zamknięte grupy osób i mechanizmy, które w krótkim czasie zaczynają tymi grupami rządzić. I z czasem widzimy, jak bardzo izolacja zmienia ich sposób postrzegania rzeczywistości, a grupa zaczyna dostosowywać siebie do swoich własnych zasad. Dodajmy do tego silne wzburzenie, poczucie odrzucenia i zaszczepione przekonania o zdradzie i słuchajcie, mamy takie idealne wręcz warunki do tego, żeby ludzie faktycznie zaczęli przekraczać granice, których normalnie by nie przekroczyli, przy okazji racjonalizując to sobie rozwojem, poznawaniem siebie i odreagowywaniem. Nie wiem, czy Charlie Brooker, twórca Black Mirror, by to lepiej wymyślił, ale mam też wrażenie, że on chyba nie ma aż tak bardzo chorej wyobraźni. Ja przyznaję, że nic bardziej obrzydliwego dawno nie widziałam, chociaż też jestem jednocześnie pewna, że już wkrótce powstanie jakiś kolejny show, który przekroczy kolejną granicę i będzie szeroko dystrybuowany, no niestety przez Netflix, bo tutaj akurat Netflix nam w tym przoduje. Całe szczęście, że gdzieś tam istnieją też takie reality shows, które no, są po drugiej stronie, są po jasnej stronie mocy, powiedziałabym. Pierwszy z nich to choćby Queer Eye, który jest bardzo pozytywnym show i już o nim też nakręciliśmy swego czasu odcinek. Albo na przykład Love on the Spectrum. Co prawda nie do końca uważam, że sposób, w jaki osoby w spektrum autyzmu są tam pokazywane, bo są tam mocno infantylizowane, jest okej, ale jednak mimo wszystko jest to program, który taki dobry komunikat w świat wysyła. A to, o czym wspominałam, czyli właśnie Love Never Lies czy Deepfake Love, to jest jakiś po prostu koniec internetów dla mnie w tym momencie. Jeżeli znacie jakieś inne przerażające programy reality, to koniecznie piszcie w komentarzach. Dajcie znać też, czy widzieliście, widziałyście. Ja Was absolutnie nie namawiam do oglądania tych tytułów, bo one są po prostu straszne. Ja przed nimi bardziej przestrzegam i trochę tłumaczę, dlaczego uważam, że są tak zabójczo złe i przede wszystkim straszliwie szkodliwe, dosłownie, one są po prostu szkodliwe, ale jeśli ktoś z Was już miała okazję to obejrzeć, to też dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. I to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, żeby nie było, że nie ostrzegałam. Jak się podobało, to koniecznie dajcie łapkę w górę, subujcie nas koniecznie, możecie też patronować nam na Patronite, jeżeli macie ochotę, my bardzo serdecznie zapraszamy, tak jak zapraszamy na kolejny odcinek już wkrótce. Dzięki.